trzeba żyć tak, żeby nie samemu się chwalić, to jest raz. A drugie, trzeba się zaznaczyć na tej ziemi, że byłem, że inni pamiętają. Coś zrobić, żeby ta praca była pożyteczna dla wszystkich, bo to jest najważniejsze. Konflikty nie są potrzebne, bo czynienie komuś złego to wywołuje zło, a zło przeszkadza w życiu. To wyniosłem już od dzieciństwa, zresztą od rodziców, dziadków.
Stanisław Stankiewicz od lat opowiada światu o życiu i historii polskich Romów. Dzięki niemu o tej społeczności słychać coraz więcej i głośniej. Próbuje przełamać związane z nią stereotypy i uprzedzenia, a swoimi funkcjami mógłby obdzielić kilka osób. Jest m.in. prezesem Centralnej Rady Romów, przewodniczącym Parlamentu International Romani Union czy honorowym prezydentem International Romani Union. A wszystko zaczęło się w taborze.
Kiedyś powiedziałem, że najlepszy mój taki uniwersytet to był leśny, bo tam człowiek poznawał tą przyrodę, żył z tą przyrodą. Romowie przecież nazwali papusza w swoich wierszach las, mój dom, mój ojciec i tak dalej. Bo rzeczywiście tak było. No. W taborze Romowie, dzieci czuli się swobodnymi ptakami. I to był okres takiego sielskiego, można powiedzieć, życia. I jeden plus dla Romów był, że nie musieli chodzić do urzędów, do socjalnych wydziałów o pomoc czy coś, tylko byli w jakiś sposób sobie samowystarczalni, handlowali, sprzedawali patelnie, wykonywali kiedyś kotlarskie te prace, to były mistrzowskie. Zawsze gdzieś tam, jak byliśmy jeszcze z młodości w taborze, mieliśmy dużo koni, bo mój tata później miał jakąś tam kartę hodowcy koni. Trzeba było gdzieś ich na wybieg, do jeziora, do wodopoju, no, umyć ich, popływać koniem trochę w wodzie. Tata nawet w PRL-u dostał nagrodę za taką źróbkę, pamiętam, ale to nie było takie proste, bo to trochę gryzło, taka ta wolność i to Rom akurat tutaj. Dzieci w ogóle są takim barometrem, że wszystko gdzieś odczuwają. Ponieważ to był okres takiego później tego osiedlenia w 1964 roku. Bo ludzie patrzą, że oni jeżdżą gdzie chcą, mówią co chcą, śpiewają gdzie chcą. Wolny naród, system był inny, wszyscy musieli pracować, bo praca to była wtedy, jak ktoś był górnikiem, ktoś rolnikiem i tak dalej, bo to ciężko. I te osiedlenia spotkały tych Romów w takich trochę nietypowych warunkach, bo był to określony termin do wiosny. To był marzec, kwiecień, bo na zimę zawsze z taborów wynajmowano mieszkania. No więc gospodarz był zszokowany, że raptem Romowie nie mogą wyjeżdżać, bo na przykład mój tata taką księgę miał taborową, wójtowską, no to przyjechała milicja i mówiła, dzisiaj nigdzie nie wyjeżdżacie, wasi ludzie nigdzie nie wyjeżdżają i tak dalej. No, dlaczego? Co? Panie władzo, jak się kiedyś mówiło, panie władzo. No, bo jest zabronione i w ogóle, no wszyscy Romowie szokowani, jak to zabronione? To nawet były protesty takie tego, co pan tam tutaj tego? My odwiecznie wędrujemy z Indii, z hinduskiego pokolenia, cały czas wędrujemy po tej Europie, raptem tu nas zamykacie, co my będziemy robić? Nie, nie macie prawa, proszę ogłosić tego, kto wyjedzie, to mandaty, kolegia, tak zwane karne i tak dalej. No i zaczęło się tak, że to był szok niesamowity, niedowierzanie. Wielu Romów starszych zmarło przecież w tym okresie z tęsknoty do tego lasu. No i to było trochę takie nasączanie młodych ludzi tą awersją do gadziów, nazwijmy to, do nie Romów. Chociaż Romowie wiedzieli, że poza władzą Polacy są raczej z Romami byli zżyci na początku, bo to powojenne czasy, każdy doznał te krzywdy, jakieś cierpienie. To osiedlenie jest pewnym koszmarem dla mnie jako młodego człowieka, bo ja widziałem to cierpienie starszych. Kiedyś ktoś powiedział, niech pan nie przesadza. Ja powiedziałem, to przecież było dobro. To nie było takie dobre. Pamiętam, podjeżdżała taka taniska pod dom, nie tylko nasz. Zabierano wszystkich i co roku linie papilarne zbierano. I pamiętam, bo ja już byłem trochę większy, ja mówię, ty to nie tego. A ja mówię, dlaczego nie? Ja też należę do tej rodziny. No, ale oni wiedzieli, że ja już, oni wszystko wiedzieli, że do szkoły, bo chodziło im o to, że na terenie naszego województwa tam parę dzieci poszło do szkół. No i to dla nich w sprawozdaniach bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Ja powiedziałem, że nie, ja też jestem przestępcą na pewno, mówię. No więc przez kilka lat to było takie różne upokarzanie, nie tylko tutaj w naszym terenie, ale w całej Polsce przecież to takie rzeczy były. I okazuje się, że Romowie w lasach też żyli pewnymi wspomnieniami powojennymi. To były okrutne czasy, bo z rodzin, kiedy było gdzieś tam setka osób, zostawało 8, tak jak w mojej rodzinie, czy gdzieś, przecież moi rodzice też przeżyli i obozy. Też się zaliczam do tych dzieci Holokaustu tak zwanych. Było to niedawno, do Die Welt dałem taką w niemieckiej gazecie, takie interview na temat Holokaustu, tak dałem przykład taki, że tata, będąc w Majdanku, później były roboty różnego rodzaju. Mój ojciec przychorował, bo to były ciężkie prace, w majątku dominów. Tam był mój dziadek, moja mama, moja babcia i tak dalej. Ci, którzy już resztki zostały, to było w latach już 40. chyba trzecim, tak, trzecim. W każdym bądź razie mój ojciec się bardzo źle czuł i gorąco było dosyć przy pracy i mówi, siądę pod tym gruszką i miał jakieś zawiniątko chleba takiego czarnego, jak kiedyś się piekło czarny chleb. I chwilą, kiedy już do ust ten chleb wkładał, zobaczył syna Niemca. Dziecko miało około 9-10 lat, który stanął i patrzył na ojca. I ojciec się przestraszył, że teraz pobiegnie powiedzieć, że Rom się wylęguje, jeszcze jakiś chleb, a nie pracuje. Mój ojciec przełamał ten chleb i chciał mu dać, żeby on też jadł, bo pomyślał sobie, że jak on będzie jadł, to i ja będę jadł radę. Ale dziecko poleciało i mówi, no to teraz już koniec ze mną, bo przyjdą tego. No i okazuje się, że po pewnym czasie to dziecko przyniosło kawałek słoniny, chleba w gazecie zawinięty, bo powiedział dla matki, jaka sytuacja była, że ten cygojner, ten cygan, który tamtego chciał się jeszcze podzielić ze mną chlebem. I ten odruch człowieczeństwa znalazł się u Niemców poprzez odruch romski. I od tego momentu Niemiec dawał pół litra mleka na jeden tydzień dla mojej siostry. Moja babcia rozpuszczała to wodą, żeby było więcej mleka. To rozeszło się w ten Die Welt, gdzieś przetłumaczono na angielski, w hiszpański, portugalski i tak dalej. Dałem zupełnie inny obraz tego wszystkiego, o tym, że człowiek powinien mieć sumienie. Także odzew tego artykułu był dosyć duży i tak pomyślałem sobie dzisiaj, siedząc, że Romowie, kiedy jeździli po Polsce taborami, to bez Romów niektórzy Polacy nie mogli żyć. Mówi, no kiedy już wreszcie przyjedziecie, bo widzieli ich na targu. No kiedy, a co tam u was słychać? No nawet znali pewne historie rodzinne, czy Romowie opowiadali sobie. To były takie wzajemne jakieś kontakty, które pozwalały zrozumieć jeden drugiego. Ostatnio w listopadzie chyba była taka sesja na Wyższej Szkole Psychologii w Warszawie i ja tam akurat byłem zaproszony. Mówiłem o edukacji romskiej w czasie pandemii, o której teraz dopiero się zaczyna mówić o tym, że nie wszyscy online mogą się uczyć, ponieważ Romowie na przykład nie mają, niektóre rodziny, za co kupić ten komputer, nie umią poinstruować tego dzieciaka i tak dalej, a więc bez sensu jest dla niektórych, są w dalszym ciągu oni gdzieś tam na marginesie. Dopiero zaczęto dostrzegać problemy, no tak samo było w tamtych czasach. Ja się uczyłem przy takiej lampie, bo elektryczności nie było w każdej wsi. Podstawówkę tak zwanej ekster skończyłem. Super, same jakieś tam bardzo dobre oceny. Uczyłem się, a później chodziłem z gospodarzem, który wynajął to mieszkanie, kręcić tak zwany zygareczek. Co to było? To była taka sieczkarnia. Miał taki drążek przyczepiony do tej sieczkarni, no i trzeba było ciąć sieczkę dla koni. No to myśmy cięli tą sieczkę sobie i jemu przy okazji pomagałem ciąć to. No to skończyłem tę podstawówce, z tym ogólniakiem było gorzej, bo trzeba było gdzieś tu być, w tym Białymstoku. A tabor jeździł gdzieś tam w Olsztyńskim czy gdzieś, no i trzeba było jeździć, ale ja miałem dosyć światłych rodziców, trzeba przyznać świętej pamięci. Zawsze mówili, no po co już te szkoły, dlatego chcę, no jak chcę się uczyć, to niech się uczy. No one zresztą akurat w rodzinie byli wszyscy w miarę jakąś edukację, albo ekonomista, albo coś tam później tego. No nie bano się, bo niektórzy Romani mówili, słuchaj, no wiesz, no i stracą swoją romanipę, swoją tradycję i tak dalej. Mówi, nie, mówi, oni mają tak dostateczny fundament dobry swojej tożsamości, że nic to nie zmieni, wręcz przeciwnie, może tylko być na lepsze. Później do szkoły muzycznej, do szkoły Frankiewiczównych, tak zwanych w Białymstoku, na Sienkiewicza, dotarliśmy dzięki jednemu z panów, akurat mieszkaliśmy w Narwi, u księdza. Tam była tak zwana fizharmonia, taka na pedały, ale organisty nie było. No ja zawsze miałem ciągotki do muzykowania, bo Romowie zazwyczaj grają ze słuchu. Bo jak miałem 5 latek, to mój tata kupił mnie harmonikę taką 12-basową i ja pamiętam, że myśmy z kolegą wstawialiśmy do tej klapki, gdzie są powietrze, ziemniaki i strzelaliśmy, bo jak miechem się naciśnie, to to strzelało. No, ale ja zawsze muzycznie byłem, prawdopodobnie jakiś tam talent miałem, bo tata mi kupił akordeon taki mały. Ja się sam już do tego organisty, jak była ta fizharmonia, zacząłem tam męczyć ją tą. Ksiądz przychodził, ktoś tam narzekał, że tego. Mówię, to nic, nic, nie, graj, graj, chłopcze. No i później była taka sytuacja, że te muzyczne moje zdolności pan Szymański zorientował się, ponieważ chciał dokoptować do big bandu tak zwanego w Bielsku Podlaski w PSS-ie. I przyjechał i mnie i brata zabrał, bo brat był takim samoukiem perkusistą dobry, a miał perkusję kupił. No w każdym bądź razie on powiedział, wiecie co chłopaki, nie ma co się męczyć, trzeba iść do szkoły. Pamiętam, brata skierowali na egzamin do pana profesora Kosmali, a mnie były siostry Frankiewiczówny i okazało się, że przychodzili ludzie młodzi po ogniskach muzycznych, po jakichś szkołach jakiejś tej muzycznej, a my tutaj nic, no. No, ale on widocznie tak nas zachwalał, że przyjęto nas na ten egzamin, i pamiętam, dowolny utwór proszę zagrać. No bo ja na fortepianie nie gram, no to przyniesiono mi bardzo dobry akordeon, pamiętam, supite. A pan Szymański mówi, no to zagraj tego może tego, wiesz co, Walczyka. Dograłem tego technicznie Walczyka, takiego dosyć był Walczyk, którego nauczyłem się od innego Roma. No i pani Frankiewiczówna powiedziała, no jeden pewny kandydat jest. Więc to mnie tak, mówię, nie przesłyszałem się do licha. No a mój brat poszedł zdawać do pana profesora Kosmali na te różne instrumenty tego. On te zdał, no i później patrzyliśmy te karty. Rzeczywiście, no jesteśmy przyjęci do szkoły muzycznej. No i teraz jak się wycofać? Rodzice mówią, no i co zrobić? Przecież my wyjeżdżamy na wiosnę. No i doszliśmy do wniosku, że będziemy chodzić do tej szkoły muzycznej. No muzycznej to trzeba chodzić. No ale ja już chodziłem do ogólniaka, więc tutaj problemy były. Jak pogodzić, więc tam okienko trzeba było wyrzucić, tam oszukać. I pomyślałem sobie tak, no Rom, kiedyś nazywali cygan, no musi oszukiwać. No więc tam się powiedziałem, że coś mnie boli, że muszę wyjść, a tu przychodziłem. No i dojeżdżałem do taboru, wiedziałem w jakim mniej więcej regionie, w mieście czy powiecie są. I później pytałem, gdzie jechał tabor, mówili, a oni mnie rzucali kim znaki, tak zwane szpery. Rzucali mnie łamane gałązki, jakieś tego, że tutaj tabor. No i trafiałem do tego lasu, do tego boru, tam gdzie stał tabor, na soboty, niedzielę czy tam i tak dalej. Także poszedłem na uniwersytet. Pedagogik. Już po tych różnych przejściach, no ja oczywiście jako jeden z Romów, który gdzieś byłem tam, gdzieś po jakichś tam szkółkach nazywam, Chyba byłem jednym z pierwszych, który miał wyższe wykształcenie, gdzie już później zaistniałem gdzieś tam w międzynarodowych tych różnych gremiach i tak dalej. Pomyślałem sobie, no jednak widocznie Pan Bóg tak chciał czynić, żeby ja był ten Rom z Polski trochę bardziej wykształcony, więc muszę coś zrobić dla tych Romów, a jednocześnie w ogóle w Polsce dla ludzi i tak dalej, żebyśmy się bardziej rozumieli. W 1989 roku przyjechał do Polski Dydzila Kochanowski, profesor z Francji. Zajechał tutaj do Białegostoku, bo się dowiedział, że jest taki Rom, prawda, jakiś. A wcześniej jeszcze to Romanie Rozy z Niemiec zaprosił mnie, kiedy był papież Jan Paweł II, świętej pamięci. To było akurat spotkanie delegacji romskiej i zaprosił mnie do tej delegacji. Ja miałem duże perturbacje w policji, mnie nie chcą dodać paszportu. Ja stałem się już obiektem obserwacji różnych rzeczy, no, bo to nie wiedzieli, co jest, no bo jak to? Niemcy zapraszają tego, a ja tłumaczyłem, mówię, no, żeby to papież był niemiecki, to może mnie by nie zapraszali, a Polski, no to jestem w delegacji jako polski Rom. No to były różnego rodzaju perturbacje, no i wreszcie dano mi ten paszport mój, wiedząc o tym, że ja chociaż dostanę, ale nie wyjadę. A ja byłem bardzo dobrze przyjęty w ambasadzie, powiedziałem, jaka jest sytuacja i natychmiast dostałem direkt tą wizę do Paryża, która nie wymagała jakiegoś odczekania. Ale już byłem podejrzany, bo jeżeli ja dostaję taką wizę, to jestem szpiegiem, prawda? No ja byłem tym bardziej osobą taką, że ja byłem bezpartyjny, który ciągle narzekali, żeby wstąpić, żeby tamto i tak dalej. Ja powiedziałem, szanuję, ale jestem Romem, ale jednej z pani odpowiedziałem, że jeszcze nie jestem utrwalonym ideologicznie, więc odpowiedziałem, co? Jak to? Człowiek, bo tam mi różne obiecanki, cacanki. Mimo różnych przynagleń i gruźb, że studia nie skończę, że tego... Nie poddałem się temu, różnym powiedziałem, to najwyżej pojadę do lasu z powrotem. Nie pojedziecie do lasu, bo teraz nie można wam jeździć do lasu, my tu wam oferujemy różne tego. No nie dałem się skusić, bo jestem Romem. No ja wierzę w coś innego, a nie tam przypisywanie kogoś do czegoś tam, czy przyklejanie. No i akurat dostałem tą wizę, pojechałem do tego Paryża. Pamiętam, to było w parlamencie francuskim, to spotkanie Romów, to International Romani Union. No i był wielki rwetes, bo był z UNESCO szef, no i był z Polski oczywiście. Zaprosili konsul, czy ktoś tam był, nie wiem, czy z departamentu jakiego. No i on po francusku mówił, ja szybko się uczyłem języków. Zaczął mówić, że tak, że bez naszej wiedzy, bez władzy, niech o opinię rząd nie pytał, bo zostałem wybrany do prezydium International Romani Union, która była już członkiem ONZ i tak dalej. Że jak to, no tego. No a ten odpowiedział mu z Francji, że my nie pytamy rząd, ponieważ to jest organizacja Romów bez non-gouvernement. I my nie musimy pytać. Tłumaczył mu tak. A ja do niego po francusku powiedziałem, że ma Bóg problemy, nie? Tego. On, a pan zna francuski? I ja mówię, nie, ale znam cygański, mówię, a to bliski francuskiemu. Zacząłem go bajerować. A on się zorientował, mówi, no wie pan, no bo ja tak to, dobrze by było, żeby to były konsultacje też również, żeby władze wiedziały tego. I ja jak przyjechałem do Białegostoku, były wielkie podejrzenia do mnie, kim ja tu jestem. To była wizyta u sekretarza KC. No ale przy okazji telefon zyskałem, który był na podsłuchu oczywiście. No, to jest inna sprawa. W latach 90. później w Warszawie 4. Kongres Romów, gdzie zostałem wybrany na wiceprezydenta, jeden z trzech. Wielcy ludzie, popatrzyłem, tam Romowie są, profesor fizyki atomistyki, jakiś tam tego, no widziałem, że to gremium jest dosyć ludzi wykształconych, nie taborowych, bo w tamtych państwach już dawno tabory przestały istnieć. W Polsce się jeszcze gdzieś tam tyluje do 1977 roku, tak nielegalne. I okazało się, że dla nich byłem potrzebny, bo byłem z tego obozu tak zwanego tutaj postkomunistycznego i tak dalej. W 90 roku, żeby coś pokazać, więc kolega mój, taki też dziennikarz z Białegostoku, odpowiedział, że no, słuchaj, może coś, jakieś pismo, jakieś coś. No i ja kupiłem to pismo. Wtedy zerowy numer ukazał się pisma Rom pod Rom. Ten tytuł był no, przy współudziale moich dzieci, rodziny. Co to wymyślić tego? No i ponieważ Później rozrastał się, no później oczywiście był ten rompodrom, żeby zawędrowała demokracja na wschód. To zrobiliśmy na białorusko-romski, litewsko-romski, ukraińsko-rosyjsko-romski, gdzie rzeszło się. I ja wiedziałem, że tamte władze szybko się zorientują, że by zawsze pytali za ciemę to i tak dalej. Skąd mają takie informacje? Myśmy mieli 22 swoich korespondentów, wolontariuszy, przyjechać z Kosowa, to myśmy mieli większą informację niż Polska Agencja Prasowa pytano, skąd wy macie, prawda? No i okazało się, że w jakimś sposób przyczyniliśmy się w pewnym sensie do tego, że przemyciliśmy trochę nielegalnie tą demokrację przez Romów. Później w Moskwie powiedziałem już w latach niedawno, 2006 czy coś, mówię, w teatrze na 40-lecie International Romani Union, oczywiście już czułem się wiele mocniejszy, bo wszyscy wiedzieli, że mam kontakty z różnymi prezydentami, premierami, różnych gremiach i tak dalej. Powiedziałem, że organizowaliśmy przy naszym współdziale tak zwane w Moskwie konferencję Human Rights, więc to jest z 12 obwodów, gdzieś tam obłości było tam ludzi. Dla nich był szok, a ja powiedziałem, że tak, no trudna sytuacja, musiałem to dyplomatycznie rozegrać. Powiedziałem, no chociaż przez Romów odrobinę tej wolności będzie też romska wolność, poczuje, że może tego, no. Takie różne trzeba było powiedzonka zrobić. No ale okazało się, że Romowie zaczęli inaczej myśleć. Nie jak powolnie, że każdy tam siedział w jakimś tam systemie, który go tam gdzieś tam przyciskał czy nie dawał. Później oczywiście była praca u George'a Sorosa jako dyrektor programu na 24 kraje. Później tego, no to starałem się tych Romów jakoś te władze, te wszystkie przerobić. Później okazało się, że musiałem working group pracować też na poczet tak zwanego powstania European Roma Travelers. I w Strasburgu przez 4 lata byłem w working group, gdzie pracowaliśmy i naszym adwokatem takim głównym była Finlandia, pani Halonen, prezydent, z którą się spotkaliśmy w jej domu, nawet prywatnie. No także tych kontaktów było, później na OBWE nasze grupy były i tak dalej. No to rozmach był duży, no i zaczęto postrzegać też naszą organizację jako coś ważnego. Tutaj byłem przedstawicielem w ONZ-cie i to jest taka wyliczanka, którą nie lubię. No, była wojna w Kosowie, trzeba było tymi Romami jakoś, tymi w obozach, którzy byli na Serbii, gdzie indziej trzeba było wizytować, robić, umawiać, żeby jakoś pomóc. Z Wiednia gdzieś tam transport poszedł później do Kosowa, później mieliśmy taką konferencję, zaprosiliśmy jednego Roma z Kosowa, gdzie Romowie zrobili rzutkę jakąś dla tych Romów. No to jest historia, która wymaga niejednej książki. Później jakieś kontrakty z Czerwonym Krzyżem, z różnymi międzynarodowymi, później gdzieś tam w Bułgarii. No te hymny, te rosło mi serce, kiedy na hymn romski wstają wszyscy, włącznie z premierami, dają cześć i tak dalej. No praca w tym Holokauście, w tej komisji międzynarodowej. Później okazało się, że jestem jakimś tam poetą, prawda? Później na 4. festiwal światowy w Paryżu, w antologii się znalazłem, później się okazało, że jakieś książki zacząłem pisać. Tak trochę się uśmiecham, że skąd tu mnie tyle siły, bo kiedyś przeglądałem te wszystkie rzeczy, mówię, to ja to wszystko robiłem, to jest niemożliwe. No później się okazało, że jestem u nas na Podlasiu też na stulecie Polski, gdzieś tam umieszczono mnie jakoś tego wyróżnionego Białostoczanina i tak dalej, gdzieś tam w tej grupie. Tytuły u mnie nigdy nie grały żadnej roli, ponieważ tytuły czasami pomagają, czasami utrudniają życie dla tego, kto chce zrobić coś. Natomiast jestem po prostu osobą open, otwartą. I stąd też chyba nie mam trudności w kontaktach. Czy to jestem w Rosji, czy to jestem w Stanach Zjednoczonych, czy jestem gdzieś indziej. Potrzeba jest taka, że świat się zmienia, że są za różnego rodzaju zagrożenia. Też na tym uniwersytecie powiedziałem, no dobrze, no edukacja, ale w jakim kierunku? Co my chcemy zaproponować tym młodym ludziom? Jaki mamy zostawić świat? Czego chcemy nauczyć? Jakie wyobrażenia mamy o przyszłości? Czy wszyscy mają takie wyobrażenia o kosmosie? Nie. Ci, którzy są zainteresowani. Więc w jakim miejscu my jesteśmy? My Romowie zadajemy sobie takie pytanie w niektórych gremiach romskich, Romów wykształconych i nie tylko. Bo ja nie chcę tutaj podnosić sprawy, że już wykształcony to jest najmądrzejszy, bo mądrość nie łączy się z wykształceniem tylko samym. Mądrość jest wtedy, kiedy jak kto korzysta ze swojej wiedzy, jak on te instrumenty używa do pewnych rzeczy, które nie powinny szkodzić innym, jeżeli chcemy siebie wyeksponować. A to jest trudne, dlatego że w naturze ludzkiej jest to, że człowiek chce być najważniejszy, że każdy chce coś pokazać. Nawet jak jest coś dobrego, to nie należy zmieniać, ja zawsze mówię. Niech to zostanie, a nie ktoś musi popsuć po to, żeby później znowu jeszcze gorzej popsuć. Ale czy człowiekowi musi być wilkiem, jak mówią? Nie. Dlatego wszelkie działania, które dotychczas jeszcze dalej ciągnę, że tak powiem, wóz, którego Romowie mówią zawsze, nie należy zaprzęgać z różnych stron, dlatego że każdy koń pójdzie w swoją stronę i wóz zostanie na miejscu. Więc musi być jakiś pociągowy, jakiś szybki, jakiś i tak dalej. No, póki człowiek może, to robi. Najbardziej mnie bolą sprawy jeszcze historii, zapomnianej tej historii. Ja myślę, że jest dużo rzeczy do odkrywania. I na tym polu jest dużo do działania. To jest dobrze, że romskie dzieci teraz złapały ten taki oddech, że mają dużo młodych ludzi wykształconych. Że oni są tymi końmi różnego rodzaju, nie tylko rysaki, jak mówili, czy biegowce, czy ciągnące jakieś ardeńskie rasy, tylko są to konie różne, które można do różnych rzeczy wykorzystać. Mnie los nie wykorzystał, to ja starałem się swój los spełnić. Czy tak stało się? Nie, mam nie dosyć, bo ja wydaje mi się, że ciągle jest to wszystko za mało.
O swoim życiu opowiadał Stanisław Stankiewicz, audycję przygotowała Joanna Sikora.